I dobry wieczór panom, dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór serdecznie, witam serdecznie, dobry wieczór.
Chciałbym zrobić coś nietypowego.
Co chcesz zrobić?
Mogę?
No zawsze.
Chciałbym podziękować naszym specjalnym patronom, którzy dokładają więcej pieniędzy dla nas, żeby znaleźć się na tej wspaniałej liście. To ja nie chciałbym jej przeczytać na koniec, ja bym chciał ją przeczytać na początku.
Bardzo dobry pomysł.
Chciałem podziękować Kacprowi, Chrisowi, Piotrowi, Witosławowi i Łukaszowi. No i panowie, piąteczka dla was.
Przeczytaj jeszcze pierwszego, bo chyba cię zakłóciliśmy.
Dobrze, przepraszam, już Kacper to jest Kacper.
Dobrze, bardzo dziękujemy oczywiście wszystkim tym wymienionym tak. patronom. Jesteście wspaniali.
I wszystkim innym też.
Innym także, natomiast jeżeli chcecie znaleźć się na tej liście, ja w ogóle liczę na to.
To jest dobra lista, to jest lista jak Świętego Mikołaja, to jest lista, na której chcesz być.
Tak
to
myślę.
To jest lista, na której zachowujesz się tak, w sensie robisz, podejmujesz w życiu decyzję tak, żeby na tej liście się pojawić.
Ja liczę na to, że ja myślę, Andrzej kiedyś po prostu... będzie bardzo zły, że was jest tak dużo i on musi tak dużo ludzi czytać.
Tak, ja myślę, że bycie na tej liście powinno osób, być więc... na bucket liście wszystkich.
Tak. Tak, powinno być wsparcie nagranego na bucket liście wszystkich. Słuchajcie, dobrze, witamy serdecznie oczywiście. Fajnie, że jesteście. Ja będę teraz mówił tak, jakbym totalnie wymyślił ten temat i totalnie ogarniał, o co chodzi.
Tradycyjnie, tu się nic nie zmieniło. Śmiało.
Tak. Ale mam fajny sposób. Po prostu ja to mówię, że kradnę i potem kradnę. Nieważne. Mija rok, od kiedy nowa generacja konsol pojawiła się w cudzysłowie pod naszymi strzechami, bo wiele osób, które chciały mieć konsolę nowej generacji w domu, jeszcze im się nie udało jej dostać, a to z różnych powodów. Głównie tutaj mowa o PlayStation 5 oczywiście i o, co jestem w szoku, w dalszym ciągu problemach z dostępnością tej konsoli. I w związku z tym Andrzej wymyślił bardzo fajny temat, żebyśmy troszeczkę przeszli sobie przez to.
Jak kupić konsolę?
Jak kupić konsolę? Andrzej nienawidzi pieniędzy najbardziej z naszego podcastu.
Ja więc... jestem świetnym pośrednikiem sprzedaży konsol.
Tak. A co, żeby jak ktoś chce kupić, to żeby do ciebie pisać?
Tak, jedna w cenie dwóch jest.
O, dobre, dobre.
To nie, to dobry deal chyba jest, ale ja muszę się nad tym zastanowić. I w związku z tym Andrzej wymyślił bardzo fajny temat właściwie, żebyśmy przeszli sobie przez to, co w ciągu tego roku się stało, jakie mamy opinie na ten temat, nawet zrobił takie bardzo ładną listę rzeczy konkretnych związanych z nową generacją. I ja chciałbym tylko panowie powiedzieć i tutaj jakby trochę zaliczyć takiego, że wiecie, że plusik dostać w zeszycie. Ja tą listę mam, ja tą listę wypełniłem, ja mam tutaj otwarte, tutaj
ja
ona
też.
Jest.
Ja
ona jest tutaj rozpisana, wszystko jest wpisane. Ja jestem gotowy na to, żeby o każdej rzeczy mówić. Przygotowany.
Ja również.
Wojtek?
Tak. Zawsze.
Czyli tak. Wojtek
Wojt
też.
Wojt słyszał o tej liście.
Słyszał o tej, widział listę.
Oczywiście, że
Wojtek
widziałem listę.
Okej. Okay. To jest właściwie wystarczy. Jak
dobrze,
chcesz,
panowie.
Andrzej, to robić?
Nie mam jakiegoś super patentu. Chciałbym, żebyśmy na pewno skończyli ten odcinek, albo przynajmniej w którymś miejscu klasyką, czyli gdybym miał wybrać jedną konsolę nowej generacji, to wybrałbym to i dlaczego, więc myślę, że możemy tak zakończyć. Mhm. Ale jest parę kategorii. O jednej z rzeczy, które już, którą już wspomniałeś, jest moim silnym punktem, jeśli chodzi o... To możemy od niego zacząć w ogóle.
Który?
Jest to największe zaskoczenie moje.
Zaskoczenie, największe zaskoczenie.
Tak, to jest czwarty punkt.
Aha.
Największym zaskoczeniem moim jest to, że po roku od premiery nowej generacji nie mogę wejść do, nie wiem, Media Expert, Media Markt i kupić Xboxa i PlayStation nowej generacji. Tak o, to jest dla mnie olbrzymie zaskoczenie, bo jeszcze dzisiaj sprawdziłem, jak nagrywaliśmy. Wpisałem sobie na Ceneo i Xbox Series X i PlayStation 5. I ich w zestawach takich standardowych nie można kupić, a PlayStation 5 na Ceneo najtańsze jest za 4000 zł.
Wow. Wow. Ale
wiadomo,
czy...
że są co chwilę dropy.
No właśnie.
Co chwilę jakieś zestawy się pojawiają, ale tak chodzi mi o to, że Nie możesz zrobić czegoś, że iść do sklepu i kupić. Mhm. To jest dla mnie szok.
Straszne.
Ale
to jest straszne.
Bo teraz ja w ogóle już miałem takie podejrzenia w jednym z poprzednich odcinków w ogóle dotyczącym dostępności konsol, chociaż to się pewnie pojawiło raczej jako wątek poboczny, ale zastanawiam się nad tym, czy to nie jest tak, że oczywiście z jednej strony wiadomo, że jest globalny problem z dostępnością procesorów, chipów i tak dalej i to dotyczy wszystkich sprzętów i przecież iPhonesy też trudno jest dostać, szczególnie początek sprzedaży jest taki, że bardzo szybko przesuwa się ten termin, kiedy tego iPhonesa dostaniesz z preordera. Natomiast zastanawiam się, czy przypadkiem producenci nie zrobili nie korzystają z tej sytuacji w taki sposób, że sprzedaż dropowa jakby weszła do kanonu jakby standardowej sprzedaży, nie? To jest jedna rzecz, bo dropy generalnie jako mechanizm marketingowy przecież funkcjonuje. No, to, że tam rzucają buty jakieś konkretne i ustawiają się mega długie kolejki w tych sklepach sneakersowych i tak dalej, to jest standard. Więc może po prostu korzystając z sytuacji, że jest problem z dostępnością, zmieniliśmy sposób marketingowej sprzedaży w ogóle konsol jako takich i teraz się go trzymamy, póki jeszcze się da.
To jest ciekawe pod tym kątem. Chciałem tutaj tylko dodać, że PlayStation 5 w odpowiednim czasie w porównaniu do PlayStation 4 sprzedało się w większej liczbie sztuk niż PlayStation 4. To jest dość interesująca sytuacja dla mnie, bo według najnowszych raportów na rynku jest już prawie 13,5 miliona PlayStation 5.
Okej.
Okay. To jest sporo. A jeśli chodzi o, bo mam takie bardziej porównania, to jak do końca lipca sprzedało się 10,5 miliona PlayStation 5, a w porównaniu do tam w 9 pierwszych miesięcy życia PlayStation 4 sprzedało się niecałe 10, więc to jest ponad 500 000 sztuk więcej, a my cały czas mówimy o konsoli, która niby nie jest dostępna.
No, ja mam taki problem z tym, że budowanie jakiegoś, że takie robienie takich dropów, mam taki problem, że myślę, że PlayStation, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że największą marżę mają na grach, a gry na PlayStation 5 są dużo droższe niż na PlayStation 4, to w ich interesie nie byłoby ograniczanie liczby sztuk PlayStation 5, bo im więcej PlayStation 5 będzie w rękach konsumentów, tym więcej pieniędzy zostawią oni w sklepie, tym większy, bo oni przecież i Microsoft i Sony w tym momencie tracą na każdej konsoli, w sensie oni je sprzedają ze stratą i zyskują pieniądze na oczywiście transakcjach i licencjach w środku. Więc myślę, że to mnie w jakiś sposób powstrzymuje przed myśleniem, że robią to specjalnie.
No ale na pewno jest tak, że ani Sony, ani Microsoft nie musi o ani dolara zmniejszać ceny konsoli.
Nie. Mhm.
Zresztą Microsoft podniósł ceny oficjalne w Polsce o stówkę.
No, naprawdę?
Tak. To już się dość dawno stało, że te ceny,
ale
które
Sony zrobiła dokładnie
samo.
Przecież w pierwszej dropie digitalowa była 1,999, tak, a teraz chyba jest 1,249, czy coś takiego.
Nie, znaczy chyba w zestawach, ale faktycznie wydaje mi się, że i jedna i druga podniosła ceny. Na pewno jedna z nich, to jestem na 100% pewien.
No i jeszcze jest jedna rzecz dotycząca sprzedaży, że szczególnie w przypadku PlayStation jest trochę tak, że bardzo dużo, znaczy dużo, no bez przesady, ale generalnie przy dropach robi się dropy różnego rodzaju zestawów i mam wrażenie, że Sony sobie sprytnie konstruuje te zestawy, które naturalnie zostają, bo ludzie tego nie za bardzo chcą kupować, bo w większości przypadków pewnie klienci chcą po prostu samą konsolę, ewentualnie z drugim padem, bo może ktoś jest w domu, kto by chciał też pograć, ale generalnie no, te zestawy są takie, no, że jest tam władowane rzeczy, których może niekoniecznie wszyscy chcą, ale to i tak schodzi, no bo konsol jest tak mało, że jakby no to już trudno, to dopłacę te x złotych, będę miał może gry, które mnie niekoniecznie interesują, no ale naturalnie rynek zbytu jest, więc tak czy inaczej to się sprzedaje. Więc myślę, że no, nie chcę to oczywiście rzucać kupą, aż się przyklei, bo to wcale nie o to chodzi i wcale nie jestem pewien, że właśnie tak jest, że dropy są jakby już teraz specjalnie robione, ale jakby jedno, myślę, że jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy, że nadal jest problem z dostępnością oczywiście, natomiast mechanizm dropów jest podtrzymywany, bo on działa bardzo dobrze, nie? Że jakby to jest świetny marketing dla jednej i drugiej strony i może być tak, że nawet jeżeli tych konsol będzie ostatecznie trochę więcej na rynku, to może utrzyma się ten sposób sprzedaży, bo po prostu ewidentnie bardzo dobrze działa. I z jednej strony dropy, a z drugiej właśnie tworzenie tych zestawów, które do których się wrzuca to, co generalnie tak nie do końca schodzi. Nie? No bo wiecie, to są... No, gry, te zestawy z grami, jakie do tej pory widziałem, no to są takie średniawe, no.
Nie no, kurde, no zawsze są te gry jednak z tych lepszych, nie dają ci, nie wiem, Bug Life, czy tam Bug Nuts, jak cokolwiek to się nazywa, tylko zawsze jest jakiś Dark Soulsy, Sackboye, Miles Morelesy, więc pierwszą, ja bym tutaj...
Pierwszego Playaka kupiłem w fajnym zestawie, w sensie, bo to był Playak Digital, pamiętamy. Bart, ty gnoju. Pierwszy Playak to był Digital i dostałem do tego drugiego pada, chyba 3 miesiące PlayStation Plusa i do tego chyba 100 zł do sklepu.
Okay. Tak,
i to był fajny zestaw.
To jest spoko zestaw, tak. Jasne. No. Bo wtedy przynajmniej masz tak naprawdę... pełną wolność w tym, co sobie chcesz dobrać. Nie?
To był zestaw taki, który był idealny, bo ja tak, pada i tak chciałem kupić, tu pieniądze i tak zostawiłbym w sklepie i PlayStation tak. Plus też jest rzeczą, którą skorzystam.
Chociaż ten PlayStation Plus, jakbym się go pozbył, tam te chyba 100 zł więcej kosztowało dzięki niemu, bo była ta pełna cena, więc tutaj bym nie płakał, ale faktycznie to był nie najgorszy zestaw.
Chociaż PlayStation Plus w tym momencie to już beznadzieja straszna.
Tak, no ale to mówię jeszcze.
Ale to ja mam w ogóle inną rzecz wpisałem na największe zaskoczenie. No. Bo ja wpisałem rzecz taką bardziej jednak konsolową. Jestem pod wrażeniem, jak przyzwyczaiłem się do szybkich czasów ładowania gier.
O, a to ja mam, szczerze mówiąc, ładowanie czasów gier wymyślałem, że będzie lepsze, czyli specjalnej kategorii, którą wymyśliłem na sam koniec.
Okej, okay, bo ja miałem coś takiego, że... grałem po graniu na Xboxie nowym, grałem potem na Xboxie starej generacji. Mhm. I to jest tak, że ja już nie chcę po prostu, to jest tak wolne. Ta konsola tak dużo czasu potrzebuje. Naprawdę to, jak szybkie są te konsole teraz, oczywiście SSD, pamiętają wszystkie konferencje, bla, 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 ale to jest naprawdę, ja już nie chcę wracać do niczego innego. Mhm. To jest też tak, że on to się uruchamia szybciej niż na PC-tach. Akurat na moim przynajmniej.
Ale wiecie, co jest ciekawe, dlatego ja mam tutaj to, myślałem, że będzie lepsze, bo oni mi ją tak sprzedali, tę technologię, że ja myślałem, że ja dosłownie nic nie będę musiał czekać, że ja nacisnę przycisk, jestem w menu.
To się ładuje jakieś tam 30 parę sekund, nie?
No tak, ale to jest jeszcze też nie gra nowej generacji. To mi nawet chodzi, że jak wchodzę w grę 100% nowej generacji, na przykład Ratcheta, to ja myślałem, że ja wejdę w menu, kliknę w ikonkę
Panie
i
Nintendo
będę w menu.
Switch.
Ale to tylko działa. Switch, jak wiesz, jak masz załadowany. Tak. To akurat na Switchu działa fenomenalnie. Co prawda zmiana gier to psuje, ale rzeczywiście do standardu Switcha nikt jeszcze nie dorósł w tym układzie.
Ja muszę sobie w takiej opcji usuwać te kategorie, które rozmawialiśmy, żeby wiedzieć, co ten.
Wojteczka, co cię zaskoczyło w nowej generacji?
Mnie trochę zaskoczyło to, że nie za bardzo widziałem moc tych konsol pod względem graficznym. To znaczy, i to jest raczej oczywiście no, kwestia deweloperów i gier, jakie do tej pory zobaczyliśmy i to się łączy pewnie z wieloma innymi punktami, które będziemy poruszać dzisiaj, ale prawda jest taka, że bardzo dużo zapowiadane było, że zobaczymy. Nie? Ray tracingi, światło niewiarygodne, jakieś tam straty pierdaty, a generalnie naprawdę na razie nie widziałem nic, co by sprawiło, że popuściłem w majtki. Nie? W sensie naprawdę, może to jest kwestia, że nie zagrałem w bardzo konkretny tytuł, tak? Który pokazuje moc tych konsol, ale mam wrażenie, że po prostu jeszcze musimy poczekać może nawet 2 lata na to, żebyśmy zobaczyli prawdziwą moc tych konsol i tego, co one są w stanie z siebie wypluć. Nie?
To jest taka kategoria, Andrzej zrobił jak największy zawód i to jest rzecz, którą ja mam tam wpisaną faktycznie, że jest brak gier na nową generację, takich, które pokazują mosty nowej generacji, bo umówmy się. Tak. Call of Duty Black Opsy wyglądają bardzo fajnie, działają 60 klatek na sekundę i te różne wszystkie inne cuda, super. Ale no ona nie wygląda tak, że ja się ślinię na ten widok, nie?
Jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę to, że wiesz, w strzelankach to oczywiście najbardziej to docenisz dalej, FPS-y, natomiast samej jakości grafiki to ci umyka, bo po prostu wiesz, no dzieje się akcja tak szybko, że nawet nie zdążysz się w tym zanurzyć, nie?
Idąc dalej, jest dużo gier na nową generację, które na Xboxie ogrywaliśmy i nie było tak, że jak spojrzałem na jaką, to się pociłem, nie? Tak. Microsoft Flight Simulator wygląda niesamowicie, z drugiej strony, czy wygląda tak naprawdę niesamowicie z takiego bliska? No też nie powiedziałbym, no nie? Mm-hmm. Nie ma takiej gry, która w tym momencie pokazałaby wow, że odpalam tak tą grę i mam takie o w mordę, w sensie tak mogą wyglądać gry. Trochę tutaj czekam na patcha do GTA 5, bo mam wrażenie, że oni mogą coś zmienić, co jest super śmieszne, ale z drugiej strony
ja naciskam niech zwiększą X, render... doubt.
Tak, tak. Bardzo ładne. To GTA 5, ale z drugiej strony moim największym rozczarowaniem i to się bardzo z tym wiąże jest też to, że ja myślałem, że rok po premierze nowej generacji będziemy mogli powiedzieć, Boże, ale ten Cyberpunk wygląda dobrze na tych nowych generacjach, nie?
To jest
mój też drugi największy zawód.
To jest największy zawód, jeżeli to jest, o mnie chodzi.
Jestem pod wrażeniem, że minął rok, gra co prawda już działa jako tako, ale z drugiej strony nadal nie ma wersji, która jakby wykorzystuje moc nowej generacji. Mhm. Nadal nie jest tak, że to jest gra bulletproof. Ona oczywiście wygląda świetnie, ale no, to nie jest tak, że odpalasz grę na Xboxie czy na Playaku i się ślinisz do ekranu, nie?
Jeszcze też, nie jest. Też mam zdecydowanie to, że ze wszystkich zmian konsolowych obecna zmiana jest najmniej imponująca, jeśli chodzi o warstwę wizualną. I
strasznie
to
jest smutne. Strasznie to jest smutne.
Najładniejszą grą chyba, którą widziałem na nowej generacji, to będzie kampania Black Opsów, bo miała ładny ray tracing. Okay. Ale to jest dość przykre, bo to wyglądała dość... Myślę, że PlayStation 4 Pro by ją uciągnęła. No. Mhm. Znaczy pewnie nie uciągnęłaby tych wszystkich efektów, ale daleko by nie było, tak mam wrażenie.
Tylko wiesz, to też jest zabawne, bo to ray tracing jest technologią, która wchodzi i natomiast może niektóre efekty da się zasymulować, wiesz, po prostu inaczej. Więc może być tak, że rzeczywiście PlayStation 4 Pro, szczególnie ostatnie gry, które wychodziły pod koniec już generacji, no to wyglądały prawie że równie dobrze, nie? Jakby więc to rzeczywiście jest tak, że niestety jesteśmy na początku cały czas i właśnie rozmawiamy po roku, a tak naprawdę mamy poczucie wszyscy, że to jest początek generacji. I wiecie, no boli trochę w środku, że na przykład mamy bardzo dużo remasterów, które... Mm-hmm. No niestety...
Wcale nie będą wykorzystywały
nie ma szans. No, GTA teraz wychodzi remaster. Nie? Widzieliście obrazki, nie?
Tak. No ale to wiesz, to jest remaster super starej gry, ale tu mamy też problem tego, że mamy bardzo dużo cross-generacyjnych tytułów, tak naprawdę z ekskluzywów nowej generacji i to jest też
Forza
u mnie największy
może będzie
zawód.
Tym.
Ale ona też będzie na Xbox One dostępna. Halo będzie na Xbox One dostępne. Mhm. To nie jest tak, że my dostaniemy
Xbox
w mordę od kogoś.
Microsoft właściwie powiedział, przez pierwsze dwa lata gry, które będą się ukazywały, będą ukazywały się także na starą generację. Więc jest może to, co sprawia, że jeszcze jesteśmy trzymani w wodzach.
No pewnie tak, ale już się pojawiły też ekskluzywy. Znaczy, ja myślę, że to jest oczywiście kwestia początku generacji, ale znowu, nawet początki generacji PlayStation 4, 3...
Były dużo lepsze.
O, mi robiły super wrażenie. Pytanie, czy po prostu nasze oczy już są gotowe na takie rewolucje i to nie są już zmiany takie zbyt drobne, żebyśmy my to zauważali?
To przy tej okazji, Andrzej, zrobiłeś taki punkt, który ja myślę, że bardzo ładnie do niego nawiąże, czyli największe upgrade'y w grach starej generacji na nowym sprzęcie, bo mówmy się, skoro nie ma gier na nową generację, bo nie ma sensownych, w sensie, no, czy Ratchet jest taką grą, która robi wow, nowa generacja? No nie do końca. Czy Disco Elysium wychodzące na PS5 robi jakikolwiek szał? No nie. I jaki jest największy upgrade według was w kontekście tego, co stare gry na nowej konsoli? Po co jakby... Jak masz nową konsolę, to dlaczego jeszcze warto grać w stare gry?
To ja odpowiem na to, co łączy się też z moim największym rozczarowaniem, ale też, też jest to największy upgrade, czyli update'y graficzne i wydajnościowe, które w wykonaniu PlayStation zaczynają być powszechnie płatne. To jest mój zawód, bo Microsoft dorzuca to za free. Zresztą ostatnio Techland chyba przy Dying Lights bawił się na Twitterze, nie wiem, czy widzieliście.
A nie.
Bo zapytani na Twitterze, czy upgrade tak, do 60 klatek będzie płatny. Oni mówili, nie, ktoś wam każe za to płacić. Także to było całkiem spoko. I właśnie faktycznie no, mamy i wiadomo, że to są też te dodatki, nie wiem, Tsushima dokładać nowe misje, wyspę, obsługę tych wszystkich spustów na napadzie i tak dalej. No ale faktycznie jest dość sporo tych update'ów starych gier. Jest na zasadzie taki, że zapłaci nam 10 dolców i dostaniesz te
60
upgrade'y.
60 klatek zamiast 30, nie? Tak. Albo obsługę 4K. No to jest straszne. Faktycznie.
Ale większy klatkarz to jest
to prawda.
Najlepsza zmiana.
Ale różnica, znowu, to jest tak, różnica pomiędzy 30 a 60 jest oczywiście dużo większa niż 60 a 120, nie? W sensie ja w gry 60-klatkowe, jak mam wybór, to wolę 4K 60 niż 4, w sensie mniej niż 4K 120 w moim wypadku, bo mój akurat telewizor z 4K 120 nie wyciąga, ale to jest... Smutne jest to, że największym upgrade'em jest to, że mamy podwojony klatkarz. W sensie ja wiem, że to jest oczywiście imponująca i wspaniała rzecz, ale z drugiej strony wow. Naprawdę. Po roku możemy powiedzieć, że gramy w gry, bo mają 60 klatek, a nie 30, nie?
Tak jakbyś słuchał podcastów nie... razy dwa, nie? Okej, to mogę sobie dwa razy szybciej słuchać, super.
Super. Tak. Bardzo fajna rzecz.
Znaczy to jest fajna rzecz.
Nie, no
to
jest
jednak
fajna,
to jest rzecz,
no,
na której na liście ja już nie mogę żyć bez, to jest, nie mogę żyć bez 60 klatek. Dla
dlatego
mnie granie w 30 jest karą.
Nie chcę odpalać, dopóki nie będzie miało 60 klatek update'u, nie?
Ale to faktycznie to, co powiedziałeś, że w kategorii przereklamowane jest dzielnie wisi 120 klatek. Ja mam telewizor, który pozwala to robić i są gry, które to pozwalają robić, chociażby Warzone, nie, Black Ops bardziej. Kurde, no ja wiem, że to teoretycznie widać na tych wszystkich zwolnieniach, płynności. Moje oko nie widzi tej różnicy.
W tym wypadku ja też mam, także ja grałem chyba 1440, a widzisz, ja, zresztą, jak ja siedzę na kanapie, to ja nie widzę różnicy między 4K a 1440p, w sensie to jakby umówmy się, nie widzę. I nie widzę wtedy też różnicy 60 a 120 klatek.
Ja myślę, że akurat tego typu klatkaż, to 60 versus 120, jest zdecydowanie bardziej wyraźnie widoczny na PC-cie niż na konsoli. Bo tutaj to jeszcze prawda. Mamy dodatkowo, wiesz, kwestię inputu, bo masz myszkę, klawiaturę, wiesz, celowanie jest dużo, dużo, dużo bardziej precyzyjne, przez co 120 klatek sprawia, że możesz mieć szybsze reakcje, nie? Że jakby jesteś faktycznie, jeżeli się dobrze wyćwiczysz, to jesteś w stanie po prostu lepiej grać, jak masz 120 klatek stałe, powiedzmy, nie? Jakby stabilne, bez spadania niżej. Więc myślę, że ta różnica jednak jest ważniejsza właśnie dla pecetowców niż konsolowców. I ja też uważam, że 4K, 60 klatek stabilne, to jest naprawdę w zupełności mi to wystarcza. Pewnie za 8 lat będziemy mówić, no jak to, przecież 124K to jest w ogóle minimum, o jakim możemy rozmawiać, nie? Ale na dzisiaj i na tą generację that's fair enough, nie? Jakby to naprawdę wystarczy, żeby w pełni korzystać z dobroci, jaką nam przygotowali deweloperzy, pod warunkiem, że oczywiście będzie to wyglądać przepięknie, jak nam zapowiadali przy starcie nowej generacji.
Przecież jest to moim dość dużym zaskoczeniem, że na konsolach nowej generacji 4K 60 klatek nie jest standardem, tylko wciąż tak często zdarzają się wybory, wybierz czy chcesz 60 klatek poniżej 4K lub nie. Dla mnie to jest coś niepojętego, bo nawet na PlayStation 4 Pro God of War działał w 4K 60 klatek, więc nie mówicie mi, że PlayStation 5 tego nie uciągnie, po prostu wy tego nie uciągniecie, żeby to zrobić.
No to prawda.
A ja płacę i żądam.
A płacisz
$10 zapłaciłem.
Nie mało płacisz.
$10 zapłaciłem za update, żeby dostać update do... To też jest żenujące, naprawdę. to może najlepsze doświadczenie, żebyśmy coś pozytywnego powiedzieli o tym końcu, bo 25 minut mówimy o tym, jak bardzo jesteśmy zawiedzeni konsolami nowej generacji. Ja bym chciał powiedzieć o najlepszym doświadczeniu w takiej opcji. Czyli to jest coś, co byłoby fizycznie niemożliwe na konsoli poprzedniej generacji z powodu ograniczeń technologicznych, czyli na Xboxie podłączonym kablem do prądu, do internetu, do prądu też zresztą, pobieram grę z Game Passa w ciągu 10 minut, po czym klikam przycisk włącz i w nią gram. Mhm. To jest najlepsze doświadczenie, dlatego że jakby mam usługę, w której mam dużo gier, znajdujemy jakąś grę, w którą chcemy grać, ja klikam przycisk, ona jest pobierana z prędkością 500 MB na sekundę, czyli pobiera mi się tam w ciągu paru minut taka gra 10 paręnaście gigabajtów, po czym jak klikam przycisk włącz i ona się ładuje przez 15 sekund i gram. Hmm. I to jest wspaniałe.
I to, że myślę, że warto podkreślić, że jeśli ktoś ściąga grę na Switcha digitalną, lub ja jeszcze w tym roku miałem doświadczenie na PSP, gdzieś gra, która ważyła 1 giga, ściągała się 2 godziny.
No tak, no. To takie były czasy. Takie Wi-Fi tam jest zamontowane, wiesz, starej technologii. No niestety.
Tak, ja musiałem gościnną sieć postawić w gorszej technologii zabezpieczeń, żeby ona się w ogóle widziała, konsola tej sieci.
No tak.
No to jest to faktycznie przerażające i to jest faktycznie na ten moment najlepsze dla mnie doświadczenie, że mogę grać w gry praktycznie, że instant, nie? Ostatnio miałem taką sytuację, że jest taka gra The Hunter, to jest o polowaniu, jest w Game Passie i no to Humienny i Sebastian mnie namówili. Ale to fajne było to, że ja mówię, no dobra, to zagrajmy sobie jedną rundkę w Warzona, zagraliśmy jedną rundkę w Warzona i wtedy pobrałem 50 gigabajtów. Mhm.
Gram. A to jak pobrało ci, przecież jak jest, grasz, to grałem, się 20,
ale grałem na akurat grałem na komputerze, więc po prostu miałem konsolę wolną, ale jasne, w tym takim kontekście, że mówię, dobra, poczekajcie, to jak chcecie zagrać, to ja sobie na konsoli włączę pobieranie, no i mi się pobierało w 20 parę minut, mi się pobrało te 50 ileś chyba gigabajtów, po czym po prostu poszedłem i mogliśmy grać, nie? I to było super. No i fakt, że jakby w cudzysłowie nie zapłaciłem za tą grę, no to też już w ogóle kozak. I to moje najlepsze doświadczenie z tej nowej generacji. Smutne, mimo wszystko.
No, wiesz. Andrzejku?
Wojteczku, a bo ty nie masz jakiegoś konkretnego? Czy masz coś konkretnego?
Jakieś takie, wiesz, pozytywne zaskoczenie. No, bardzo, bardzo niestety słodko-kwaśne to jest wszystko, szczerze mówiąc. Nie mogę się zgodzić z tym szybkim ładowaniem, o którym rozmawialiśmy, bo dla mnie to jest zawód faktycznie znowu, bo Quick Resume, który był tak szeroko marketingowo
reklamowany.
Szczególnie w grach multiplayer, to naprawdę
to
chyba, jest słabe.
To po prostu jest broken, mam wrażenie. Nie tyle, że to jest, tylko po prostu to jest popsute.
Albo to jest źle zaimplementowane. No nie wiem. No
i tak jest lepiej, ale i to w singlach działa całkiem nieźle.
Tak, oczywiście, tylko chodzi o właśnie multiplayerowe gry, które zawsze się wywalają, zawsze tracą połączenie z serwerem jakby tej konkretnej gry i tak dalej. I tak musisz się łączyć, czekać, aż to się załaduje i tak, więc no, sorki. Ale rzeczywiście no, prędkość ładowania singli, zgadzam się, że tutaj jest bardzo duży skok. Jak grałem w Returnala, to na przykład ja widziałem bardzo duży progres. W sensie włączam konsolę, ona się włącza szybciutko i to też jest bardzo duży plus i to mnie zaskakuje, że jakby samo włączenie konsoli i powrót do gry singlowej naprawdę już jest blisko do Switcha. Nie jest aż tak dobrze, ale faktycznie jest naprawdę, naprawdę, naprawdę blisko. I to jest takie pozytywne zaskoczenie, że faktycznie przy singlowych grach jesteśmy w stanie odpalić konsolę i grać w ciągu max minuty pewnie. Oczywiście zależy od gry, zależy od tego, czy gramy w to, co graliśmy przed wyłączeniem konsoli, wiadomo. Ale naprawdę jesteśmy w stanie jakby nie ma takiego czasu, że okej, okay, to teraz włączanie konsoli, nie? I tu włączasz, siedzisz na tym, na tej kanapie, sprawdzasz Twittera i tak dalej. No, no nie ma na to czasu absolutnie, więc faktycznie można dużo szybciej po prostu przejść do gry. I to jest dla mnie pozytywna zmiana i takie... Ja wiem, czy to jest największe zaskoczenie, no nie nazwałbym tego aż tak, nie? Na pewno pozytywnie odbieram samego Game Passa jako w ogóle usługę, więc tutaj pewnie przechodzę trochę do kategorii najlepsze usługi, która też jest wymieniona. To rzeczywiście Game Pass jest jak najbardziej jest na propsie. Już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, więc też nie będę się powtarzał, ale faktycznie Game Pass absolutnie zjada PlayStation Plus na śniadanie. W ogóle nie ma o czym mówić. I tutaj już porównując sobie konsole, to naprawdę, ale Sony nie ma nic do zaoferowania sensownego w tym względzie.
To było straszne. Ja przypominam sobie, jakby to było wczoraj, jak oglądaliśmy te konferencje Sony, jedna po drugiej, żeby w oczekiwaniu na to, żeby Sony pokazało nam, okej, okay, co tym razem jesteście w stanie zaoferować nam jako graczom. Jak i w jaki sposób wchodzicie w XXI wiek z nową konsolą, z nowej generacji. I oczywiście ja teraz taki zrobię mały jeszcze przeskok, że faktycznie pad na PlayStation 5 jest chyba największą technologiczną zmianą w kontekście nowej generacji, bo umówmy się... Abstrahując od tego, czy ten pad mi się podoba, czy uważam go za wygodnego pada, czy nie, to faktycznie robi to największą różnicę, tak? Gry na PlayStation 5 wykorzystujące nowego pada faktycznie czuję się jako nowy rodzaj doświadczenia. Wolę grać dalej na Xboxie, bo ten pad jest dla mnie wygodniejszy i tak dalej, ale faktycznie pad na PlayStation 5 jest po prostu nowy, naprawdę jako nowa rzecz. Tylko, że ja oczekiwałem od Sony troszeczkę czegoś innego, nowego. W sensie chciałem, żeby Microsoft pokazuje, słuchajcie, stałe fee, możecie grać w gry, jest ich wielość, możecie sobie odpalać, czy to single, czy to multiplayery. Jak tworzymy nowe gry, to one są dla was dostępne day one. W sensie to jest wspaniały deal, nie?
To jest właśnie to, co ja miałem napisane. Najlepsze usługi to jest day one Game Pass dla mnie. Tak, no to jest... gry, które mamy nowości, to nie tylko z tych studiów Microsoftowych, ale też The Medium i tak dalej, że one wychodzą, albo teraz Marvel's Avengers niedawno weszło, nie? Tak, to ta gra nie ma prostu... pół roku, a już jest w Game Passie.
No, więc oczekiwałem od PlayStation czegoś nowego i bardzo się mocno rozczarowałem, nie?
Chociaż z Game Passem jest jednak pułapka taka, że to trochę powstrzymuje cię od kupowania nowych gier w ogóle. Bo zawsze masz z tyłu głowy, a nóż wpadnie do Game Passa i to niedługo. Może być tak, że będzie ale niedługo.
Tylko, że jest trochę też tak, że wiemy, że na przykład raczej takie duże kozaki do Game Passa nie wpadają, nie?
Na przykład?
No Cyberpunka myślę, że czy GTA 5, chociaż będzie. GTA 5 było.
Było. Wiedźmin 3 był, więc Cyberpunk nadchodzi do Game Passa.
Myślisz, że jak wejdzie łatka do nowej generacji, to wpadnie do Game Passa?
Myślę, że nie aż tak. Myślę, że po trzech latach może. Tak bym obstawiał.
No muszą najpierw
naprawić. No wciąż. To też nie, ja też nie mam problemu za to, że jak chcę grę na... Widzisz, znowu przeskakuję między punktami, ale to będzie istotne. Czekam na grę Hogwarts i tutaj jakby nie będę czekał na Game Pass, nie? To jakby ta gra po prostu się u mnie pojawi.
No też nie będzie ekskluzywem chyba. A nie, czekaj, tylko ona będzie tylko czasowym ekskluzywem.
Nie, dlaczego czasowym ekskluzywem?
Ona od razu wychodzi na Xboxie też?
Ona od razu wchodzi na wszystko.
A, okej. Okay.
Więc wtedy pamiętam, że to był mój selling point PlayStation 5 ewentualny, ale nie jest ostatecznie. Faktycznie ona wychodzi na wszystko naraz.
Jasne.
Niestety wychodzi też na poprzednią generację, więc...
No i pewnie będziesz chciał, żeby wibrował ci Harry Potter, nie?
Nie, no to akurat kupię na playaka, nie?
Tak, żebyś tak mógł mu nacisnąć tak, żeby stawiał ci opór. Tylko ja przyznam, że... Właśnie Game Pass to jest już właśnie, podkreślę raz jeszcze, niesamowite, że teraz 9 marca, listopada wychodzi Forza Horizon, czyli jak będziecie słuchać, to już wyszła. 11 listopada GTA San Andreas i to wszystko jest day one w Game Passie. To jest niesamowite.
I to jest w cudzysłowie za darmo, bo zapłaciliśmy z góry za usługę na rok, czy na ileś, i w ciągu tego roku naprawdę non-stop nowe gry. Oczywiście są stare, które wypadają, ale z drugiej strony to jest też tak, że oni informują, no za miesiąc wypada coś tam, więc masz czas ewentualnie, żeby sobie ograć albo kupić, jak będziesz chciał.
Chociaż ja jeszcze z tym Game Passem chciałem was podpytać, bo to jest kwestia taka, że faktycznie mamy dużo opcji. Ja się już też wypowiadałem na ten temat, że chociażby mnie ta mnogość opcji trochę paraliżuje, powoduje mi jakieś niepotrzebne stresy, że tyle jest do ogrania, ja nie gram i tak dalej. I Game Pass, tak mówiąc powiedzmy w cudzysłowie klasycznie, kosztowałby około 2 nowych gier na takie premiery, to jest za 330 zł, nie? Tylko że te premiery masz zawsze, na zawsze już dla siebie, a w Game Passie albo może wypaść, albo po prostu przestaniesz płacić za abonament i koniec tejże przygody. Więc pytanie jest takie, czy ta matematyka, 2 nowe gry kosztem 400 dostępnych na wyciągnięcie ręki, z których zagrasz, no może Orzech zagra w 50, ja zagram w 10, Wojt zagra w 4, w 5.
Ja jestem pod wrażeniem, ile gier z Game Passa mi wchodzi i ile gier z Game Passa gram. Mm-hmm. Naprawdę jestem tutaj pod wrażeniem, bo nie myślałem, że będzie tak. Meanwhile, myślę, że spędziłem najwięcej czasu na Xboxie grając w Warzone'a i z gry z Game Passa.
Nie, no to, ale to wiesz, to dla ciebie to jest no-brainer, nie? Że to jest idealne rozwiązanie, ale no właśnie to jest kwestia tego, że ja trochę mam zawsze obawy, że albo coś takiego czasem jest, że jest w Game Passie i mówię, okej, okay, to jest w Game Passie, to sobie kiedyś tam ogram, kiedy będzie na to czas i zawsze może ona wylecieć z tego Game Passa. Oczywiście jest pobrana, leży no. I może wylecieć.
Nie? No to tak jak z Netflixem, jak z każdą inną subskrypcją, no, wiesz, zawsze może coś wypaść. Więc tak naprawdę no jednak zachęca cię to, że jeżeli wpadło na świeżo, to warto żeby to w ograć. Miarę szybko ograć, bo po prostu wiesz, no wypadnie, może nie jakoś za chwilę, ale jednak jest szansa, że wypadnie, więc faktycznie, wiesz, no dla graczy takich graczy, to Game Pass to jest no-brainer absolutnie, tak jak dla Orzecha, a dla casualowych, to wiesz, no, jeżeli konsola służy tylko do grania w gry free-to-play, to ja wiem, czy jest sens kupować, nie ma sensu, no, ale to każdy sobie wybierze sam. No.
Nietotalnego casuala typu spróbuję tą nową Forcę, spróbuję to nowe Halo, to normalnie byś nie kupił. Teraz możesz sobie pobrać
no
najwyżej
prawda,
usunąć po 20 minutach.
Jasne,
nie?
Że tak, no.
I zobaczysz przynajmniej o co chodzi tym Microsoftowi.
Pod warunkiem, że znajdziesz dobry deal na Game Passa, nie? W sensie, że płacisz 5
złotych. No nie 55 zł miesięcznie, nie?
Ja sprawdziłem teraz, jakie mam gry zainstalowane na... Bo zainstalowane to jedno. W jakie gry grałem ostatnio, które są na mojej konsoli. I okazuje się, że... Znaczy, mam zainstalowane właśnie to co powiedziałeś. No, mam Grand Theft Auto San Andreas już oczywiście w wersji remasterowej czekające tylko po tej, jak wyjdzie. Grałem oczywiście w tego The Huntera, o którym przed tym powiedziałem. Super Liminal, o którym ostatnio chyba w podcaście nawet opowiadałem, to też jest gra z Game Passa. Super Hot w nowej wersji, w sensie ten Mind Control Delete, też jest w Game Passie. Jeszcze nie grałem, co prawda, bo jakby zostało mi jeszcze trochę do przejścia z Super Hot tej pierwszej części, więc chcę to skończyć. Graliśmy w Golfa bardzo długo, który był z Game Passa i tutaj mam na myśli i ten... PGA Tour coś tam chyba? Czy to się nazywało inaczej?
Rory McIlroy.
Rory McIlroy oraz Golf with Friends, gdzie w Golf with Friends prawdopodobnie mogę mieć spędzonego tak dużo czasu, że nawet nie chcę o tym myśleć. Quantum Break ogrywałem i jestem na końcówce, więc myślę, że też skończę. To jest taki gra / serial, bo to jest tak, że grasz, a potem masz oglądasz trochę film z tego, co się dzieje dalej. Bardzo fajna gra, też w Game Passie. Red Dead Redemption 2 jest w Game Passie, ale to jest gra faktycznie, którą ja mam akurat kupioną i też gram, więc...
Ale to ja się zastanawiam, czy ty nie będziesz klasycznym przykładem powtórki ze mnie, bo jak ja miałem pierwszy raz Game Passa i Xboxa One X, to też przez rok zaliczałem te gierki, testowałem i tak dalej, a po roku mi się tak mniej więcej
Może tak być. Skończyło. Ja na przykład przestałem, w sensie widzisz, na przykład na Playaku już przestałem płacić za te wszystkie PlayStation Plus i tak dalej. Po prostu po pierwsze nie gram tak dużo na Playaku, a po drugie no tam akurat po prostu kupuję gry, nie?
Chociaż ja ostatnio zacząłem korzystać, bo zacząłem grać online w NBA z ludźmi, z randomami z internetu.
Jest to spędziłem w golf. Teraz uwaga. Ile kosztuje rok Game Passa?
Oficjalnie to musisz sobie pomnożyć 54 zł razy 12.
A nieoficjalnie tam 250 zł? Za,
ale 650 w maksymalnej opcji.
No to ja właśnie sprawdzam i teraz w jakieś samym Golf gry. With... Tak, no to w Golf with Friends samym spędziłem 20 godzin. W samym Golf with Friends.
To za godzinę płacisz 32 zł.
No to jest dużo akurat, ale spoko. Bo mam też
jak na taką grę, to myślę, że to jest bardzo dużo.
To, to tylko jakby golfa liczyć, nie?
No to oczywiście. Tak.
Właśnie, no wiesz, właśnie grałeś to... jeszcze. Ale właśnie to jest też ciekawe, jak sobie uświadomisz, ile godzin spędziłeś w tych grach game passowych, które byś nie tknął normalnie i byś sobie ich nie kupił i faktycznie podzielił na to. I tylko znowu ja dzielę na 650 zł, a tyle, przykład, za tyle nie zapłaciłeś. Nie?
Na przykład EA Sports nie mogę sprawdzić tego Rory McElroy, ile spędziłem czasu, bo tu jest napisane tylko ile, w sensie nie ma godzin na przykład, nie? Mhm. Ale no...
A dlaczego nie
znaczy,
ma godzin?
Umówmy się, że nawet nie ma, tam nie ma. 30 godzin za, z godzinę, za 30 zł za godzinę rozrywki, to też nie jest strasznie dużo pieniędzy.
No to prawda. Oczywiście jest to mało jak pieniędzy. Się dobrze bawisz, to...
To uwaga, tak. No to teraz tak, w Golf with Friends 20 godzin, Minecraft kolejne 20 godzin na Xboxie.
20 godzin grałeś w Minecrafta?
Jep. Właśnie próbuję sprawdzić, bo widzisz, to ciężko jest, bo nie wszystkie gry pokazują, ile na przykład się spędziło tam czasu, nie? Więc to jest ten problem.
A to już chciałbym... ci spada do 16,25.
Co mi spadło na 16,25?
Cena jednej godziny Game Passa.
A, no, to fajnie. Quantum Break, akurat tam spędziłem 2 godziny, bo tylko tyle w to grałem na razie. Mm-hmm. Microsoft Cinematic da się sprawdzić. O,
ile?
Microsoft 12 godzin.
O, to już jesteś na 12 zł za godzinę.
No to już jest
sensowne. To już jesteś tak, że mógłbyś zarabiać tyle.
Tak. Forza Horizon 10 godzin.
No, to dzień dobry, już poniżej, zaraz się witamy, z poniżej 10 zł. Jeszcze coś dorzucisz, to już poniżej 10 zł.
No widzisz, EA Sports, Rory McElroy, mam, że zagrałem 80 doków, to podejrzewam, że można było z 5 godzin, 8 godzin doliczyć.
No, spokojnie. No to już poniżej 10 zł za godzinę.
Co tu jeszcze ciekawego mamy, bo tutaj z NHL też grałem, ale tutaj nie grałem w to długo jakoś, mam godzinę tylko.
Ja też okay. Na pewno mi się to opłacało, ja w FIFA grałem, w PES-y, w Force trochę pojeździłem. Wojta ciekawe by było, jakbyśmy policzyli, bo on tego golfa trochę zagrał.
Microsoft Dungeons 4 godziny spędziłem.
Wojt, co ty jeszcze grałeś z Game Passa?
Nie wiem, no Golf
testowałeś
with
coś innego?
Zainstalowałem te... To jak to się nazywało? Nie pamiętam. Takie co człowiek taki malutki był.
Grounded, to jest bardzo fajne. Nie mogę sprawdzić, ile tam spędziłem czasu.
To myślę, że z 3 godziny może grałem. Mhm. Ale nie, to mi się absolutnie Game Pass nie opłaca generalnie. Ale no zakupiłem w dobrej cenie do marca, to sobie wiesz, do marca korzystam. I tak. Już rozmawialiśmy o tym, no jakby w marcu będę decydował, czy w ogóle warto dalej mieć, czy nie. No zobaczymy. Nie jestem w żadną stronę wyciągnięty.
Jeszcze nie zapomnijcie, że bez Game Passa, czyli bez tego nie dodatku online, to byśmy w gówno, a nie w Call of Duty Black Ops grali.
No ale ważone można.
No ważone można, ale jednak Black Opsy też długo pograliśmy.
Właśnie, a
no,
mogę
nie,
sprawdzić,
no, wiesz, ja też nie żałuję w ogóle, że mam.
No,
nie,
absolutnie. Jakby
w dobrej cenie to warto. To,
chciałem jeszcze tylko wrócić, bo podoba mi się kategoria najlepsze doświadczenie.
O wow, mogę ci tylko przerwać?
Oczywiście.
Spędziłem na samym Xboxie, co jest ważne, na samym Xboxie, grając 8 dni w Modern Warfare, czyli właśnie ważone, 8 dni i 2,5 dnia w Black Opsach. Więc jakby
jedna
to nie
trzecia
jest
miesiąca w Call of Duty.
Tak, tak.
No spoko. Na samym Xboxie. No, ale to wracając do tego, Orzech zajawił temat, ale to ja miałem konkretny moment, który pamiętam odnośnie pada. Pierwszy raz, jak mi Astro zawibrował po nowemu, to jest dla mnie moment, który mi się wbił w pamięć gracza. Tak myślę, że na bardzo długo, o ile nie na zawsze. To jest ten taki moment wow.
Ja mam lepszy.
Ja tak samo miałem. Najprzyjemniejszy moment to faktycznie, jak poczułem na padzie deszcz.
Tak.
Deszcz był naprawdę, wiesz, wow.
Natomiast to będzie lód,
już
ale
mówiłem
to
już o tym, że boję się, że teraz deszcz będzie wszędzie i jakby ten efekt tak? zupełnie zaraz zniknie.
Moim najlepszym momentem tej generacji było to, jak mi ukradli i potem mi sprezentowaliście PlayStation 5. I to był najlepszy moment dla mnie. Na zasadzie, o, to jest ja pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, w sensie nie jak mnie ukradli, bo to wtedy, chociaż też pamiętam, grałem w złożeniu planszówki. Tak. więc, a Wojtek wtedy mnie okradał. Byliśmy w Cluedo nawet, żeby było śmieszne i zastanawialiśmy się, kto gdzie kogo...
Kto zabił, a w tym momencie orzecha, kto okradł. Tak.
Więc to był mój najprzyjemniejszy moment, ale gdybym miał się zastanawiać nad najprzyjemniejszym momentem faktycznie takim ewidentnie konsolowym, to też bym powiedział, że chyba nie, że jak mi zawibrował Astro, tylko jak się uruchamiało tą grę, to było to takie intro, nie, że te leciały te konsole z różnych stron, pady i tak dalej, i te, wtedy to się czuło, te wibracje na padzie, i to mi się najbardziej podobało faktycznie.
Tak. To jeszcze z tych bardzo przyjemnych, pamiętnych momentów, to też możecie sobie poszukać w głowach, co macie takie chwile, które zostały wam na dłużej w głowie. To pamiętam całkiem niedawne doświadczenie, czyli Death Stranding, które grałem. To po raz pierwszy, jak było taki moment, gdzie ja szedłem z tą samą misją, czyli idziesz jako ten kurier i tam jest niesamowity zabieg używany. Nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie, ale to jeśli tak, tak to krótko. Że nie bardziej chodzi mi, że ta jest bardzo specyficznie i rzadko używana muzyka. Jest jakaś taka, i one są takie bardzo nastrojowe. I ja poczułem takie jakby kojące doświadczenie. Wtedy ona świetnie pasowała do scenerii, świetnie pasowała do momentu, w którym jestem w grze. I to było coś takiego, gdzie mówię, wow, to jest fantastyczny design i całe jego doświadczenia. To i dlatego poczułem to na PlayStation 5, więc wpisuję jako przyjemny moment tej generacji.
Dobrze. A to mamy tutaj jeszcze taką kategorię, jak nie mogę jej żyć bez. I ja bym powiedział, że ja nie mogę żyć już bez Game Passa. To ja już nie, ja nie... Znaczy, to jest ten moment, faktycznie może być tak, jak Andrzej powiedział, że za rok mi się całkowicie zmieni, stwierdzę, że Game Pass mi do końca już nie pasuje, bo jest mi niepotrzebny, bo grałem, co miałem ograć i właściwie trochę mi na tym już nie zależy. Ale na ten moment to powiedziałbym, że to jest rzecz, bez której faktycznie nie mogę już żyć, nie? Że ta dowolność, to, że ja mogę sobie po prostu znaleźć coś fajnego, czy jak widzę na Twitterze, jak Xbox Game Pass wysyła tweeta, że ej, słuchajcie, takie nowe gry, ja mówię, o fajnie, to ja sobie po prostu pobiorę. I to jest super. I Elitka, ale to trochę jest taki asterisk, bo...
Poprzednia generacja, nie?
No, to prawda.
Ja nie mogę już żyć bez dźwięku przestrzennego w grach. I Dolby Atmos na Xboxie i 3D dźwięk w PlayStation to jest dla mnie lepsza rewolucja niż graficzna, bo graficzną już mówiliśmy się, że jesteśmy nie do końca zadowoleni, ale fakt, że wważone słychać skądinąd i wiadomo, że to też się pojawiało już, nie wiem, w Apexie na PlayStation 4 było czuć, nie? Ale na pewno teraz zostało to doszlifowane i te stare gry teraz lepiej brzmią wszystkie, jeśli chodzi o tam doświadczenie przestrzenne, jak grałem w God of War na PlayStation 5 i PlayStation 4, to jest słychać różnicę. No naprawdę ciężko mi jest teraz wrócić i myśleć o tego, że zresztą ja dzięki temu na przykład dużo bardziej lubię grać na słuchawkach, bo mam wrażenie większej imersji. I specjalnie, ja w ogóle dość rzadko gram, nawet jak mam do tego możliwość, bo nikomu nie przeszkadzam i tak dalej. Dość rzadko gram na głośnik, bo zdecydowanie bardziej wolę zagrać sobie na słuchawkach i poczuć to co się dzieje w uszach.
Ja wolę zagrać na głośnikach, ale rzadko robię to, bo wtedy faktycznie przeszkadzam ludziom wokół.
No tak.
I tu mówię o sąsiadach.
A.
No bo jednak, ale tak. A masz słuchawki, bo wy macie słuchawki do PlayStation 5, te, które macie do Xboxa, to same.
Tak, ja tylko zmieniam dongle.
Ja chciałem zapytać, czy ktoś kupił te pulsowe.
Tak, jak coś to w newsik, co prawda już to będzie old
czarne
newsik.
Są.
Tak, są czarne w Polsce już.
O, to przyjemnie. Czyli to bardzo wolno rolloutują czarny kolor. Najpierw akcesoria, a pewnie konsola się pojawi w przyszłym roku, ale spoko. Ja nie mogę żyć bez gier free to play. Bo to tak naprawdę to jest zdecydowane gro w ogóle mojego grania. jakiegokolwiek grania, to jest właśnie albo Ważonix, albo Apex i po prostu, tylko że to się rozciąga też na poprzednią generację, żeby tak, było jasne. Natomiast faktycznie strasznie mi się ten model podoba, bo mam poczucie kontroli nawet nad swoim własnym budżetem na gry, bo jeżeli chcę sobie dokupić coś cyfrowego, chociaż ja nie jestem fanem takich rzeczy, ale jak chcę wesprzeć i zdarza mi się wesprzeć kupując tam jakiś Battle Pass czy coś takiego, to wtedy czuję, że wspieram deweloperów i wspieram to, że zrobili fajną rzecz, ale ten model, że grając odpowiednio dużo, jesteś w stanie zarobić na kolejny Battle Pass i jakby zostajesz w grze na dłużej, to mi się bardzo podoba.
Wkurza mnie to, że w Magicu tak nie jest, by the way, tak tylko w arenie.
Jest.
Tam nie ma tak, że możesz, nie możesz. Jak kupujesz, to nie starcza ci z tego.
Musisz grać w te drafty. Wtedy tak. Mhm. I musisz tam wygrać kilka przynajmniej, bo jest już za 3 wygrane możesz dostać aż 1000 tych monetek, a 3400 kosztuje Battle Pass, więc jak drafty są, wiesz, raz na jakiś czas rozpisywane, one są tam co tydzień czy co 2 tygodnie, to jeżeli, wiesz, zagrasz przynajmniej 2-3 razy, no to jesteś w stanie to zrobić. Już mi się tak zdarzyło 2 razy, więc to działa. No ale rzeczywiście free to play absolutnie nie jest to zupełnie nowogeneracyjne, ale myślę, że to się umacnia. Jakby ten model gry się umacnia bardzo i widać, że i FIFA na to przechodzi. Czy tam...
Pro Evolution Soccer.
Pro Evolution.
Bardzo dobrze mu idzie. Ostatnio zagrałem.
Tak?
Sprawdziłem to, co mówiliśmy w naszym bonusowym kontencie. To jest jedna z najgorszych gier, jakie grałem w ostatnio. To jest niesamowite, jakie to jest gówno. Ja naprawdę nie dokończyłem pierwszego meczu. To jest totalnie, to jest totalne gówno.
Totalne gówno. Przykro jest to słyszeć, bo ja zawsze, nie wiem, jakoś taki jestem strasznie empatyczny, może niepotrzebnie, ale mam poczucie, że kurczę, no ktoś nad tym pracował, nie? I to naprawdę duże zespoły. Ci ludzie robili co mogą. Nie? I później, zresztą wiesz, to samo się tyczy Cyberpunka na przykład, nie? Żeby głupie decyzje zarządu, oczywiście to nie jest tak, że oni sobie tak wymyślili, tylko to było pod presją i tak dalej, no jakby cała historia, wszyscy ją znamy. Ale tak mi szkoda tych ludzi, którzy nad tym pracowali i naprawdę oddali tej grze serce, krew, pot, łzy i ten cały crunch. Nie widzieli się ze swoimi rodzinami przez kurczę mega dużo czasu, a później gra wychodzi i no i okazuje się, że jest słabo, bardzo słabo. I jest to przykre, po prostu jest to przykre. Ale to obawiam się, że to niestety będzie coraz częstsze, a jeżeli nie, to no zresztą już to widać. Coraz więcej studiów po prostu przesuwa premiery, przesuwa. I zostajemy z remasterami, nie?
Ale to ja jeszcze a propos tego, co powiedziałeś o free to play, trochę mi się to łączy, bo to też nie jest super nowa rzecz, ale popularyzuje ją nowa generacja i też już powoli przestaje móc bez tego żyć przez 3 rzeczy, które mi się jakoś mentalnie łączą. Cross-generacyjność, czyli mogę grać w rzeczy z poprzedniej generacji, co nie jest super oczywiste. PlayStation 3, PlayStation 4, pozdrawiam. Xbox akurat zawsze w tym był bardzo mocny, ale PlayStation sobie lubiło tutaj pomarudzić. Cross-gaming, czyli to, że gramy z pecetowcami, gramy z PlayStationowcami właśnie w gry multiplayerowe. Czasem mnie to denerwuje, że gram właśnie z komputerowcami i trochę gra na mnie to teraz wymaga, że ten tryb za mało osób będzie, jeśli gramy tylko na konsoli teraz i muszę grać z tymi myszkowiczami. Z drugiej strony jest to też dość ułatwiające sprawę. Chciałbym mieć po prostu chyba większy wybór tutaj, ale cieszy mnie ten trend.
Także no tylko coś, z padowcami jest... chcesz grać, nie? Mogą grać na PC, ale żeby grali na padzie, no to chociaż tyle.
Tak, to by było okej. Okay. I przenoszenie save'ów cross-generacyjne. Co prawda PlayStation robi to bardzo źle, bo trzeba czasem właśnie pokombinować. Xbox to robi, okej, to grasz na Xboxie Series X, okej. To grasz na Xbox One, to też w porządku.
Zaciągam z chmury wszystko i jazda.
Tak, ale to faktycznie jak to działa, że grałeś kiedyś na czymś i nie musisz pamiętać i tak dalej, przegrywać, kopiować tego, to jest coś fenomenalnego.
No to prawda, to nawet na Twitterze ludzie niektórzy pisali, że byli sami zaskoczeni, że to tak dobrze działa. W sensie, że oni nie pamiętali, że grali w jakąś grę, instalowali po prostu, wiesz, po wielu, wielu latach i okazywało się, że im gra zaciąga save'a sprzed, wiesz, 8 lat na przykład. I to jest takie wow.
Tak, więc to jest, kurczę, bardzo, bardzo fajna sprawa.
Zdecydowanie.
Wiecie, no, bo się zbliżamy do ku końcowi, więc zaraz oceńmy konsolę, a do reszty wątków możemy wrócić jeszcze w bonusie.
Ultimate. To jest chyba to pytanie, na które powinniśmy odpowiedzieć, zanim powiemy, że to jest koniec tego odcinka. Czyli jeśli tylko jedna konsola, to...
Ja wiem, jak co powie Orzech, a ciekawi mnie cały czas, co powie Void, bo to nie jest dla mnie takie super oczywiste, więc Pawełku, formalności stało się zaś powiedzieć, dlaczego Xbox.
Xbox, ale wolałbym, żeby to był PlayStation 5.
Okej, okay. A czemu? To ciekawa odpowiedź.
Dlaczego wolałbym, żeby to było PlayStation 5? Mam takie poczucie, że mogłoby być dużo fajniej, że PlayStation 5 jest... mi się trochę ten UI tam jednak... co się wolę, chociaż nie do końca go tam rozumiem w tych dużych miejscach, bo to dalej w dalszym ciągu podtrzymuje to, co kiedyś mówiłem, że interfejs tam nie do końca jest przemyślany, ale już się do niego trochę przyzwyczaiłem. Chciałbym, żeby to było PlayStation 5, dlatego że ja mam całą swoją historię gier i tak dalej na Sony. Ja tam zawsze grałem na Playaku, nie? Ale jednak gdyby ktoś mnie zapytał teraz, ej, mogę kupić jedną konsolę, to ja bym powiedział, to kup sobie Xboxa, kup sobie Game Passa i po prostu dobrze się baw. Dobra, Wojtek? Wszyscy czekają. Cała Polska na ciebie patrzy, Wojtek.
Ja bym Playaka kupił. Dlatego, że Game Pass, jak widać, no przez to, że po prostu no nie jestem turbograczem, to tak jakby nie wykorzystuję go tak, jakbym chciał i tak, jakbym mógł. Natomiast Playak po prostu jest bardziej zaawansowany. On wprowadził więcej zmian pod względem hardware'u samego i ten pad absolutnie wygrywa tutaj wszystko, też pod względem technicznym i myślę, że to cały czas jest problem z usługami i PlayStation Plus, wiesz, jest tutaj słabe, ale bez niego bym sobie poradził. W sensie, że... Znaczy inaczej, mógłbym dalej płacić PlayStation Plus już i korzystać z dobroci i korzystać ze wszystkich gier, które miałem dodane wcześniej do PS4 i tak dalej. I też mi się nie podoba to, że tam są te wszystkie kombinacje i dopłaty za niektóre rzeczy w grach ze starszej generacji, żeby do nowej. No to jest to strasznie pokomplikowane i tutaj zgadzam się, że Xbox ma to rozwiązane prościej, ale pod względem samego sprzętu to myślę, że Playak wygrywa swoim padem. Te konsole niewiele się od siebie różnią. No, to taka jest prawda. No, też wystawia dokładnie taki sam obraz. Tam jakieś drobne zmiany.
Sony nie ma Dolby, nie? To jest w ogóle smutne.
Myślisz, żebym to zauważył? Nie sądzę. Ja jestem głuchy jak pień, więc wiesz, to jak przecież przełączam te same słuchawki do drugiej konsoli, to naprawdę nie czuję różnicy. Właśnie, żadnej.
Czujesz różnicę między Dolby Atmos a PlayStation 3D Pulse?
Nie czuję tego absolutnie.
No właśnie, ale to. Ja w ogóle tak sobie uświadomiłem, jak odpowiadałem na to pytanie, jak dużo rzeczy mi się podoba w Xboxie. Tam jest ten FS boost do klatkarzu dla starych gier, której nie ma. Jest ten quick resume, jak działa, jak nie działa. Auto HDR, Game Pass oczywiście, smart delivery polegający na tym, że instalujesz grę i on się po prostu włącza w trybie konsoli, którą po prostu masz, a nie tak jak na PlayStation, że musisz wybierać, czy to jest save, czy tam pobieranie dla PlayStation 4, czy dla PlayStation 5 i tak dalej. To jest Dolby, to co mówi Orzech, że niedługo będzie Dolby Vision, więc to też jest plus taki obiecujący pod tym kątem, gdzie to nie będzie trzeba już kalibrować na przykład HDR-a, bo Dolby Vision będzie wiedziało, co jest dla ciebie najlepsze w twoim ustawieniu telewizora i tak dalej. To jest taka zapowiedź, czego jest ten, jest to, co jeszcze nie ma w PlayStation, czyli VRR, czyli te klatki, które się dostosowują technologicznie tak, żebyś ty miał poczucie płynności i one są tam variable refresh rate, to się nazywa, nie? Czyli jak gra od dewelopera nie jest zablokowana w tak, że działa super płynnie zawsze, to ta technologia pozwala ci, jeśli masz telewizor, który też to obsługuje, pozwala ci nie poczuć tych braków płynności. I to jest właśnie dlatego pokazuje, że Xbox naprawdę dużo rzeczy robi dobrze, ale u mnie to jest klasyczny wybór między rozumem, czyli Xboxem, a sercem i ja idę za sercem, bo to jest granie, to są emocje, to jest przyjemność i ja po prostu większą frajdę odczuwam z PlayStation 5. Koniec.
W pełni to rozumiem. Chciałbym też tam być, ale ja nie umiem się zachwycić tym, jak Xbox zrobił dużo rzeczy tak dobrze, nie? Panowie, zróbmy tak. Podziękujmy, ukłońmy się. To był nagrany podcast. Ten odcinek również został nagrany, 35. odcinek. Zapraszamy wszystkich serdecznie do tego, żeby dołączyć do naszych patronów. patreon.com/nagrany i możecie dołączyć wtedy i dostać dodatkowe pół odcinki. Więc jeśli jesteście naszymi patronami lub za chwilę nimi zostaniecie, to zapraszamy serdecznie do tego, żeby przysłać dodatkowy pół odcinek. Jeśli jeszcze nimi nie jesteście lub nimi nie będziecie, też was kochamy. Słyszymy się oczywiście za 2 tygodnie w kolejnym odcinku nagranego. Dziękujemy wam wszystkim serdecznie. Pa, pa.
Na razie, pa.